Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich telewizów. Telewizji Trwam zapraszam na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat: sąd nad pomnikiem KL Warszał. Sprawa pomnika KL Warszał wielokrotnie była poruszana na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Dzisiaj wracamy do niej, ponieważ niedawno zapadł wyrok sądu. Pomnik ofiar obozu KL Warszał może stanąć przy skwerze generała Jura Gorzegowskiego. Pytanie, czy taka jest też i wola tych, którzy za tą prawdę, czy za tą prawdą stoją, o obozie KL Warszał. Nasi goście to pani sędzia Maria Trzcińska. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan inżynier Jacek Szuder.
Suder.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Jest pan profesor doktor habilitowany Romuald Szeremietiew. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Minister obrony.
Były.
Były minister obrony. Jest również pan Janusz Suder.
Szczęść Boże.
Uczeń drugiej klasy szkoły średniej, już liceum, ale można powiedzieć tak, na moment w zastępstwie też, bo wiem, że dojechał już pan senator Tomasz Feliks Wójcik, który również jest naszym gościem. Czekamy na jego przybycie. Pani sędzio, sprawa KL Warszał, tak jak mówię, od długiego już czasu jest, można powiedzieć, takim priorytetem w pani życiu. Pani chce, by ta prawda była uszanowana, by też została uszanowana ofiara, by została uszanowana ofiara 200 tysięcy ofiar i byśmy potrafili jako Polacy upamiętnić tą ofiarę, by znalazło się właściwe miejsce. Pani profesor o tym mówiła. Jak pani się odnosi do tego sądu, do tego, co stało się tak niedawno?
Tak, w maju zapadł wyrok Najwyższego Sądu oddalający skargę Stowarzyszenia Ofiar, Stowarzyszenia Rodzin Warszawskich, domagający się lokalizacji pomnika na skwerze Alojzego Pawełka.
A jaki argument pani sędzio przemawia za tym, żeby on był w tym miejscu, a nie w tym, w którym teraz wskazuje sąd?
Otóż nie jest winą sądu, że taki wyrok zapadł, jeżeli tu w ogóle mówić o winie. Dlatego, że sąd orzeka na podstawie materiałów zgromadzonych w aktach sprawy. Do sądu Rada Miasta Warszawy dostarczy, nie Rada Miasta Warszawy, a pani Urząd Prezydenta Warszawy i Rady dostarczyli uchwałę opartą na książce Bogumiła Kopki, która zawiera sfałszowaną mapę obozu. W tej mapie zamiast całego kompleksu 5 lagrów wykazał 1 lager na terenie getta. Jeżeli nie wykazał lagru przy ulicy na terenie Warszawy Zachodniej, to tam nie mógł też wykazać, że tam była, sąd nie mógł uznać, że tam była lokalizacja, nie mógł uznać, że tam był obóz i że tam lokalizacja jest uzasadniona. Ta mapa jest, wymaga koniecznie skomentowania, ponieważ zawiera, umieszczona została w książce 626, w książce Bogumiła Kopki, który zamiast mapy prawdziwej, która poszła w 1994 roku do niemieckiej prokuratury w Monachium, zamiast koncentracjonslager Warszał, wykazuje domniemany obóz KL Warszał. Domniemany, a więc mógł istnieć, mógł nie istnieć. Potem wszystkie lagry, 5 lagrów, które mają terminologię niemiecką, nazwana jest obozami, a więc w języku polskim sugeruje, że to były obozy polskie. Stąd na zachodzie, między innymi z tego powodu, bo przedruk się przedostał na zachód, że właśnie to były nie tylko ten, ale w Polsce działały polskie obozy koncentracyjne. Jest to tak straszliwy zarzut, który wszyscy muszą wiedzieć, że i znalazł się w książce na mapie sfałszowanej. Poza tym mapa Kopki nie zawiera, usunięto komory gazowe, które są odpowiedzialne głównie za 200 tysięcy ofiar. Środkami konwencjonalnymi nie sposób było takiej ilości tracić ofiar. Potrzebne były środki masowej zagłady i takie KL Warszał posiadał. Były to komory gazowe właśnie w Warszawie Zachodniej, którą pan Kopka w mapie zamieszczonej pominął. Poza tym pominął, nie zamieścił w ogóle, nie uwzględnił w ogóle, że to był Vernichtungslager Warszał, a więc obóz zagłady. Tak, gdyby nie było żadnych innych błędów w tej książce, tylko to, że właśnie pominął, że to był Vernichtungslager, to ta książka staje się merytorycznie bezwartościowa, bo charakter obozu Vernichtungslager określa, czy to był obóz właśnie zagłady, czy obóz pracy, czy obóz przejściowy, czy obóz przesiedleńczy. On wyeliminował tutaj właśnie Vernichtungslager. Poza tym pominął 80 dokumentów w tej książce. 80 dokumentów, które udowadniały 5 lagrów. On, pomijając te 80 dokumentów, pominął dokumenty dotyczące 4 lagrów i zostawił tylko getto. Do czego zmierzam? Że na tej podstawie, na podstawie tej książki, powołanej zresztą przez prezydenta Warszawy, Rada Miasta Warszawy uchyliła poprzednią uchwałę Rady Miasta Warszawy, która była podjęta jednogłośnie o lokalizacji pomnika na skwerze Pawełka. Jednogłośnie zaznaczam. Nie było wyjątku co do orientacji politycznych, żeby ktoś głosował przeciw. Teraz urzędnicy, przygotowani przez urzędników ratusza, radni PO, zagłosowali uchylenie tej uchwały i przeniesienie pomnika do getta. Ale jakiego pomnika? Zamiast 200 tysięcy ma być 20 tysięcy. W ogóle nie wiadomo, skąd taka liczba jest wzięta. Nie ma źródła i pan Kopka ani Rada Miasta Warszawy nie powołuje, skąd takie źródło. Pomniejsza się ilość ofiar polskich z 200 tysięcy i miesza się ich razem z wszystkimi innymi narodowościami, znaczy nie miesza się tylko razem z innymi narodowościami, podaje się, że było ich tylko 20 tysięcy.
Pani sędzio, a na jakim my się możemy dokumenty powołać, które mówią
tak, dokumenty,
o 200
dowody
tysiącach?
Twarde. Dowody twarde, dlatego że mamy dowody, jak działały komory gazowe, o tym będzie mówił inżynier Suder, jak działały, jaką miały możliwość straszliwej, zbrodniczej właśnie dokonywania strat. Poza tym mamy twarde dowody pochodzące od Geibla, to jest główny komendant obozu. On miał proces w Warszawie i zeznawał we własnej sprawie. We własnej sprawie zeznał, że tracono po 400 Polaków, nie jakichś ofiar, tylko Polaków na dobę. Człowiek, który ma proces nie we własnej sprawie, nie będzie przecież zawyżał ilości straconych przez siebie ofiar z jego rozkazu, z jego przygotowań. Więc dowody, poza tym są świadkowie, poza tym są meldunki ruchu oporu. Ta kwestia została, została udowodniona.
A ja mam pytanie, panie sędzio, czy jakieś środowisko, prawda, bo pytanie będzie, no, co IPN, czy jakieś środowisko oburzyło się na to, co pani mówi, zrobił pan Kopka, na co powołuje się, nie wiem, czy Rada Miasta, czy teraz sąd, że zupełnie jak gdyby wykręca się rzeczywistość, czy przeinacza?
Żebym nie była w tak dostojnym miejscu i nie mówiła do słuchaczy, których obowiązuje jakiś przekaz stosowny, powiedziałabym to, że to było straszliwe kłamstwo dokonane w tej sprawie. To, co się znalazło w książce.
Ale nie możemy tego, pani sędzio, zweryfikować w jakiś sposób?
Jak można weryfikować kłamstwo? Przeciwstawiamy dowody prawdziwe.
Tylko pytanie, czy jest wola, żeby takie dowody ktoś chciał wziąć pod uwagę?
To sfałszowanie, które znajduje się w książce pana Kopki, zgłosiliśmy na oficjalnej konferencji z udziałem dziennikarza z naszej Polski. Zgłosiliśmy na konferencji z udziałem pana profesora Żaryna, który z ramienia Biura Edukacji Publicznej tą sprawę kierował. I on powiedział to na tej konferencji, a poza tym dla wywiadu, który ja opublikowałam i trzykrotnie, a właściwie czterokrotnie, i podały inne gazety, że stanowisko, pogląd Kopki wyrażony w tej książce nie jest stanowiskiem IPN-u, a tylko prywatnym poglądem pana Kopki. Prywatnym poglądem. Mimo to pani Gronkiewicz-Waltz, przygotowując uchwałę, w projekcie do tej uchwały, powołała książkę Kopki jako stanowisko IPN. I takie stanowisko przekazano do sądu. I tu mamy właśnie przyczynę takiego, a nie innego wyroku niekorzystnego dla właśnie lokalizacji pomnika na skwerze Pawełka. A przecież tę lokalizację Sejm, pięć lagrów, Sejm w uchwale jedną przez aklamację przyjętą przedstawił. Sejm przedstawił 200 tysięcy ofiar i działanie w latach 42-44. Ostatnio sąd, kościół, który dał przykład tej sprawie, po wieloletnich własnych badaniach wmurował tablicę we frontonie kościoła przy ulicy Bema, że właśnie w KL Warszał, obozie zagłady, stracono 200 tysięcy Polaków w latach 42-44. Pani Gronkiewicz-Waltz na tyle ma odwagi i czy godności, mogę się powołać, a nie przestrzega zasad godności tego urzędu, że może podważać uchwałę Sejmu, a o Kościele mówi, że nie jest miarodajny. Kościół prowadzi, ma własne wyższe uczelnie, ma własne i przeprowadził badania, które okazało się zgodne ze śledztwem, które wyniki przekazane zostały do Niemiec. I co się wobec tego dzieje? Ponieważ wbrew tym oczywistym dokumentom, wbrew zeznaniom świadków, rodzin warszawskich, protestom rodzin warszawskich, ponieważ nie mogliśmy się dobić właściwej lokalizacji, gdzie uchwała Rady Warszawy wyznaczyła tę lokalizację. Co się dzieje? Na miejsce to postanowili sami warszawiacy, po prostu społeczność, zbudować sama pomnik na tym miejscu, składając kamieni. Rośnie ich z dnia na dzień. Przynoszą ją dzieci, przynoszą ją dorośli, a czasem zdarza się, że po kilka kamieni ktoś dowiezie. Na tym miejscu przychodzą pielgrzymki. Przychodzą pielgrzymki z kościoła, w którym odbywają się co miesięczne msze w dacie założenia tego obozu 9 października, msze za ojczyznę i za ofiary KL Warszał. Z tej, po tej mszy, której kościół przy ulicy Bema 79 ma niezwykłe zasługi i tam, gdzie jest murowana tablica, idą pielgrzymki na skwer Pawełka, gdzie odbywają się modły, gdzie tam wmurowany został akt erekcyjny pod ten pomnik. Wmurował go ksiądz Peszkowski łącznie z więźniem na kole profesorem Murjankowski. Obaj niestety nie żyją. Ksiądz Peszkowski, wmurowując akt erekcyjny, wmurował jednocześnie w tym miejscu krzyż katyński, który przywiózł dla tego pomnika. Dał mi książkę o związkach Katynia z KL Warszał. I jest już teraz, staje się właściwie powszechna nazwa, że KL Warszał to warszawski Katyń. Będę o tym mówić, jeżeli będzie możliwość, w drugiej części o związkach realnych i dokumentacyjnych Katynia z warszawskim obozem. I co teraz z Sisowy? Tam się odbywają, ta ziemia jest poświęcona. Na skwerze Pawełka jest święta, jest krzyż murowany. Tam ludzie przychodzą modły, składają kamyki. I co pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w swojej godności zrobi? Wyśle buldożery, żeby wyrzucili ten wmurowany kamień, ten wmurowany krzyż, ten poświęcony akt erekcyjny. I co? I co z nim zrobi? Sprawa ma zagadnienie szersze, gdyż wyrzucenie Polaków na siłę do getta, gdzie nie było obozu, nie było obozu, będą walki o krzyż jak w Oświęcimiu. Może do tego dojść. Ja do tego nie zachęcam. Wręcz z ostrożnością, z troską o tym mówię. Oby do walki o krzyż nie doszło. O krzyż nie doszło. Może dojść do zagadnienia szerszego, do sporów biorących się z tego, że Polacy są traktowani gorzej, że potrafią być wyrzucani, że może dojść do pewnych konfliktów narodowościowych, a zastrzegam tutaj, nie może być mowy. Pierwsza uchwała i pomnik, który na skwerze Pawełka ma powstać, ma być pomnikiem jedności wszystkich narodowości, w tym i żydowskiej. I w tym miejscu wzywam, po prostu proszę przedstawicieli elit żydowskich, żeby włączyli się w tę sprawę i pomogli postawienia pomnika na skwerze Pawełka. To będzie pomost łączący Polaków i Żydów. Zresztą byli tam nie tylko ci Żydzi. Ich było niedużo. Kilka tysięcy na 200 tysięcy Polaków straconych. Stracono tam 150 oficerów włoskich. Stracono dużą grupę Greków. Stracono po 150 oficerów po przewrocie marszałka Badoglio we Włoszech. Stracono po wybuchu wojny bolszewicko-niemieckiej w 1941 roku. Przywożono tu Białorusinów do tego obozu.
Pani sędzio, bo do tych ofiar, przepraszam, że tak przyszedłem w zdanie, możemy wrócić. Ja chciałbym do pana ministra, do pana profesora Szeremietiewa.
Że skończę tylko tak. Myśl, że właśnie na tym tle i w trosce, oby nie było buntów, oby nie było konfliktów, w trosce o uświęcone to miejsce, o upamiętnienie ofiar, o ofiar KL Warszał, które, jak mówił ksiądz Peszkowski nad poświęceniem kamienia węgielnego, że jak była ekshumacja w Katyniu, to każdą główkę ekshumowaną przytulał do piersi, modlił się nad nią. Będziemy składać, tak naród zdecydował, że wobec tego, że tak wstrząśnięto godnością polską, ofiarami, nieżyjącymi ofiarami, będziemy budować społeczeństwo, będzie budować społecznie pomnik. Będzie składać kamyki, aż pomnik zostanie w tej formie poświęcony i stanie się trwałym świadectwem prawdy o martyrologii Polaków dokonanych w Warszawie, w obozie, który był przeznaczony dla zagłady stolicy Polski.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bo zawsze takie pytanie, ja tak nawet przygotowując się do tego programu, czytałem w różnych gazetach, często pojawia się, lansuje, tak jak pani Maria Trzcińska, pani sędzia, lansowała tezę o ogromnej skali KL Warszał, a przecież to w jakiś sposób jest też udokumentowane. Tak. I teraz dlaczego dzieje się tak w państwie prawa, że z takim oporem mamy uchwałę, o której pani sędzia wspomniała, czyli zajęcie jakiegoś stanowiska Sejmu. Mamy badania
Kościoła.
Mamy informacje, które mówią o tym, ilu ludzi zginęło. Dlaczego tak się dzieje, że no tak trudno jest upamiętnić historię, czy tak trudno jest oddać cześć tym, którzy ponieśli
śmierć. I dodam tylko jedno zdanie, że w ubiegłym roku było sympozjum naukowe, gdzie zgromadziło prawie 500 osób i na tym sympozjum przedstawione były cała anatomia, cała struktura obozu, wielkość strat, komory gazowe i ci, co przeczyli. Niestety nikt nie podważył tego stanu. A pan Bortnowski, który twierdzi, że budował komory gazowe, nie zjawił się w ogóle, żeby powiedzieć, że on budował. Także sympozjum było tą puentą, która właśnie spuentowała właśnie prawdę o KL Warszał, która już była przekazana w 1994 roku do Niemiec. I Niemcy to uznali i nie zaprzeczyli.
Dziękuję. Proszę bardzo.
To tak, ja najpierw osobistą taką refleksję. Mianowicie przed laty, w 2001 roku spotkała mnie wielka przykrość, prawda, i byłem, jak powiedzieć, podejrzany o różne niecne czyny. Wiele lat minęło, zanim zostało, okazało się, że byłem niewinny, że wtedy jestem niewinny, ale wtedy miałem jakby taki czas na głębsze refleksje o różnych sprawach. I wtedy właśnie żona, która kierowała biblioteką publiczną w tej miejscowości, gdzie mieszkamy, przyniosła mi książkę pani sędzi, Obóz Zagłady w Centrum Warszawy. Ja przejrzałem tą książkę, zacząłem ją czytać. To jest kompletny, bardzo dobrze przedstawiony materiał. Dla mnie, jako człowieka, który zajmuje się również pracą badawczą, nie ma wątpliwości, że to jest rzetelne opracowanie. I wtedy zacząłem się interesować, co się z tym dzieje. Miałem czas wtedy, żeby to śledzić, oglądać. Okazało się, że są przeciwnicy liczni upamiętnienia w ogóle tych ofiar i że prawda o tym strasznym zdarzeniu, jakim był obóz koncentracyjny, obóz zagłady w stolicy Polski w czasie wojny, nie może się przebić, że pani sędzia, ludzie, którzy z nią współpracują, no, spotyka się właśnie jakąś taką ścianą, z takim murem. Dlaczego? Dlaczego?
No bo upamiętniliśmy i jest pamięć cały czas o obozie KL Auschwitz, tak. Brzezinka.
Tak, a tutaj to jest rzeczywiście po pierwsze no, wielka liczba. Poza tym no, dotyczy to przede wszystkim właśnie głównie Polaków.
Stolicy.
I dotyczy stolicy Polski. Otóż jest kilka rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka. Warszawa poniosła ogromne straty w czasie II wojny światowej. I takim szczytem, wybuchem, który pokazał, na co Warszawę stać i czym Warszawa jest, było Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie było powstaniem Polaków, warszawiaków, którzy walczyli o wolność Polski. Chcieliśmy tym czynem wtedy pokazać światu, że jest zagrożona nasza niepodległość, że Sowiet nadchodzi. Jest słynny ten wiersz poety, powstańca, czekamy na ciebie czerwona zarazo.
Byś wybawiła nas od czarnej
tak jest,
śmierci.
Od czarnej śmierci. To była cała świadomość wtedy. I teraz tak, do władzy doszła ta czarna śmierć. Znaczy czerwona zaraza. Czarna śmierć ustąpiła. Ale czerwona zaraza nie chciała zaakceptować powstania jako czynu niepodległościowego. Mało tego, no, była prowadzona cały czas propaganda, że to po pierwsze było zdarzenie niepotrzebne, szkodliwe, że należało się z Sowietami dogadać, nie wiadomo jak, prawda, bo Sowieci by tego nie chcieli. No i że zostały poniesione ogromne straty. Wielu warszawiaków zginęło. I nagle pojawia się informacja tego typu, że przez ten cały okres okupacji Polacy, warszawiacy ginęli, że zginęli w wielkiej liczbie bez tego powstania.
Czyli powstanie to jest jedna sprawa.
Tak, oczywiście w powstaniu Niemcy dopuścili się ludobójstwa, tak, ale nie jest prawdziwą tezą, że gdyby powstania nie było, nie wiem, no to stolicy by się nic nie stało. Prawda? Ludzie by żyli, nie wiem. Jakoś tak czasami taka argumentacja się pojawia. I to jest pierwsza kwestia, to znaczy to jest osłabienie jakby tego zarzutu co do sensowności powstania warszawskiego. Ja na powstanie patrzę w trochę innym jeszcze wymiarze, jako ważnego zdarzenia w sensie no, międzynarodowym. Bo rzeczywiście, gdyby Stalin w 1944 roku poszedł na Niemcy, nie było powstania warszawskiego, to byłaby, Niemcy byłyby całe, Węgla Sowiecki i pewnie cała Europa. Nie byłoby tego wszystkiego. Wiele zawdzięczamy powstaniu warszawskiemu my jako Polacy i Europa. Jako
w tym wymiarze międzynarodowym.
Absolutnie, tak. Ale oprócz tego jest ten ważny aspekt, o którym mówi pani sędzia. I dlatego po pierwsze, kiedy zwrócono się do mnie z prośbą, z zapytaniem, czy jestem gotów wspierać taki apel, to chociaż nie miałem wtedy wielkich możliwości, to oczywiście, że na tyle, na ile mogłem, to wspierałem. No, żona książkę propagowała w bibliotece, prawda? Wiele osób mogło ją przeczytać i przekonać się, o co tutaj chodzi. A teraz wracamy do sprawy, o której już wspomniała pani sędzia. Jakoś tak jest. Jeden z historyków amerykańskich, zresztą żydowskiego pochodzenia, żeby nie było wątpliwości, napisał taką ważną pracę, Zapomniany Holokaust. O stratach, o zbrodni, jaką hitlerowcy popełnili na narodzie polskim. Że owszem, Żydzi byli przeznaczeni do mordowania, ponieważ względów rasowych, Polacy z względów narodowych, jako przeciwnik Niemiec, jako przeciwnik imperializmu niemieckiego i tego, czym Hitler był. Byli również i byli tak samo mordowani. Bycie Polakiem to było też w tej machinie nazistowskiej bycie ofiarą od razu, tak? No i to zdarzenie, jeżeli mamy z jednej strony świadomość, przecież do niedawna jeszcze na Zachodzie mylono powstanie warszawskie z powstaniem w getcie. A tu nagle okazuje się, że 200 tysięcy Polaków w obozie koncentracyjnym na terenie Warszawy naziści wymordowali. No jak to wygląda? No trzeba by zweryfikować pewne dosyć takie obiegowe i uznane tezy, jest ten wiersz, prawda, że jak to Polacy obserwowali płonące getto, kręcąc się na karuzel. Więc tutaj jest ta kwestia. No i ostatnia rzecz, wobec tego wracamy do Warszawy. Otóż ja oczywiście, ja jestem pracownikiem naukowym, jestem profesorem KUL-u i zajmuję się pracą naukową, ale przecież reprezentuję również środowisko i ludzi, którzy no, próbują jakby na nowo wpisać się w rzeczywistość publiczno-polityczną. Mówię o kolegach, razem tworzymy formację niepodległościową. Działaczy, którzy kiedyś podjęli walkę o niepodległość jeszcze w czasach PRL-u. I dla nas to jest sprawa strasznie ważna. I w tym środowisku rozważając pojawił się pomysł taki. Jeżeli rzeczywiście w tej sprawie na przykład obecne władze Warszawy i pani Gonkiewicz-Waltz, no powiedziałbym, że jest więcej niż niechętna, to może zmienić prezydenta miasta. Przyjaciele mówią, startuj na prezydenta. Będą wybory w Warszawie? Spróbuj. Jest szansa. Otóż proszę państwa, to jest sprawa ważna dla Warszawy. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, jeżeli nie tylko ta sprawa, ale wiele innych spraw jeszcze na to wskazują, że trzeba by dokonać istotnej zmiany stolicy, to być może moja decyzja będzie na tak. Być może. I wtedy obiecuję, że wtedy te sprawy również będą wyglądały inaczej, albo nawet przede wszystkim te sprawy, ponieważ nie ma, proszę Państwa, przyszłości, jak mówił marszałek Piłsudski, ten, kto nie pamięta o przeszłości. A to jest strasznie, strasznie ważny element.
No ale i tak się stało, że mamy decyzję sądu. No zawsze pytanie, czy można to, nie wiem, czy odkręcić, czy tak jak
można,
pani sędzia
można to
mówi,
zmienić, oczywiście.
Zostały wzięte pod uwagę nie te
nieprawdziwe przesłanki. Pani sędzia to wyraźnie wskazała. Nieprawdziwe przesłanki były podstawą decyzji sądu. Tak. Jeżeli przesłanki będą prawdziwe i inne, to sąd będzie mógł podjąć, wznowić postępowanie albo inaczej postanowić.
Bo w tym momencie wygląda, że to w jakiś sposób komuś jest, no nie wiem, na rękę, wygodne.
No tak, no tutaj przesunąć... jest rzecz dodatkowa, o czym mówiła pani sędzia i to powinno zabrzmieć odpowiednio. Tak? Dla nas symbolem ofiary, dla nas chrześcijan, katolików jest ważnym symbolem, jest krzyż. Teren getta, ten, gdzie ginęli Żydzi, jest z kolei z punktu widzenia ich religii ważnym bardzo, bardzo terenem i wiadomo, że już były konflikty.
No, trudno się czasem dziwić temu, że ktoś jest wrażliwy,
tak.
Bo można powiedzieć o nadpewnej nadwrażliwości,
tak,
ale pójdźmy tylko po linii
tak
wrażliwości
i
uszanowania
i teraz
drugiego
tak,
człowieka.
Prawda wskazuje, że upamiętnienie obozu koncentracyjnego Warszaw w tym miejscu, o którym mówi pani sędzia, po pierwsze, jest zgodne z prawdą. Tak, jest zgodne z prawdą.
Dlaczego?
I dlatego, że w tamtym miejscu był przede wszystkim no, istotny element w tej strukturze.
Można być w pobliżu tunelu.
Tak, tak. Bardzo istotny. Myślę, że pan inżynier więcej o tym powie. Ja się w tej kwestii nie będę wypowiadał. Ale teraz, jeżeli my wejdziemy z symbolami naszymi chrześcijańskimi na teren, który no, Żydzi uważają, że tam ginęli, to pojawia się pole konfliktu. Pytanie, po co? Dlaczego to robić, jeżeli prawda akurat pokazuje, że można to rozwiązać w taki sposób, aby tego typu dodatkowego jakby jeszcze pola konfliktu nie było?
Bo my się będziemy musieli wycofywać, a wystarczy uszanować
tak jest,
święte miejsce
absolutnie tak.
drugiego człowieka.
Możemy to zrobić. I to się wszystko doskonale mieści. Tak? A więc również z punktu widzenia przyszłości, relacji wzajemnych i tego, jak powinny się uchwalać stosunki w Warszawie, to rozwiązanie, które proponuje pani sędzia Szcińska, jest absolutnie potrzebne i dobre. Prawda? I można wyrazić zdziwienie, że prezydent Warszawy...
A myśli pan, że jest jeszcze możliwość, żeby no, tak można zawalczyć o to, żeby...
Jest. Żeby moim zdaniem nigdy nie ma sytuacji takiej, że jeżeli jest słuszna sprawa i są ludzie, którzy koło tej sprawy chodzą, zabiegają o to, walczą, żeby to była sprawa przegrana. Wspomnę...
Pani sędzia i cały komitet.
Absolutnie. Świętej pamięci Omar Traugut prowadzono na stracenie, powiedział, dopóki dwóch Polaków będzie walczyć o niepodległość, to sprawa niepodległości nie jest przegrana. Tutaj jest więcej niż dwóch Polaków. Znacznie więcej.
Dziękuję. Pani sędzia wspominała o tych kamieniach czy kamykach, które przynoszą ludzie. Ja zanim panu inżynierowi dam głos, to może syna poproszę. Pan jest młodym człowiekiem, skończył pan drugą klasę szkoły średniej, liceum. Ma pan przed sobą też kamień. Czy mógłby pan powiedzieć, no, co pan myśli o w ogóle pamięci historycznej, czy o upamiętnieniu KL Warszaw. Pan jest z Krakowa, więc Warszawa i ta historia jest dla pana bardzo odległa.
Tak, znaczy na początku chciałem zaznaczyć, że o KL Warszaw nie dowiedziałbym się, gdyby nie mój tata. Nie dowiedziałbym się na pewno z podręczników szkolnych. Do tej pory jeszcze nie napotkałem się w podręcznikach w szkole, nigdy nie słyszałem na lekcji nic na ten temat o KL Warszaw, czy to w gimnazjum, czy w podstawówce. I tak jak mówię, wielu moich też rówieśników na pewno o tym nie słyszało. I to jest ten obóz KL Warszaw, no to naprawdę wśród młodzieży jest to zagadnienie takie niewiadome. Dokładnie. To jest taka dziura. Po prostu nie ma czegoś takiego jak KL Warszaw wśród młodych. Słyszy się z telewizji oczywiście o Auschwitz, o Katyniu, o takich zbrodniach, ale o KL Warszał jeszcze młodzi mało bardzo wiedzą.
Katyń to 20 tysięcy.
Tak, no to jest nieporównywalna
liczba. A tutaj 200 tysięcy, tym bardziej powinniśmy
dokładnie
zabiegać o to.
Chciałem też zaznaczyć, że byłem też rok temu na tym sympozjum w Warszawie jako wolny słuchacz i no, sprawa nie jest mi jakoś odległa strasznie i nie jest obca, ale chciałem przede wszystkim tutaj, skoro mam już okazję tutaj być w studio i zaapelować do wszystkich młodych ludzi, do organizacji młodzieżowych czy klubów sportowych, chociażby harcerzy, by młodzi z taki kamyk właśnie jak ten przynieśli na skwer Alojzego Pawełka i położyli tam kamień jako wyraz szacunku i uznania dla tych osób, które tam zginęły w koszmarnych po prostu warunkach i cierpieniach. I no, ja jak już mówiłem, no, 200 tysięcy ludzi, a 20 tysięcy ludzi to jest różnica i myślę, że warto...
Śmierć każda jest śmiercią, ale
myślę, że to jest...
Ale śmierć przemilczana to jest najgorsza zbrodnia, rzeczywiście.
Tak, warto o tym pamiętać i szczególnie, żebyśmy my jako młodzi ludzie o tym pamiętali i też chcielibyśmy się uczyć o tym z podręczników, takiej rzetelnej prawdy. Mam nadzieję, że te wszystkie kontrowersje, które teraz jeszcze są wokół tej sprawy, już w najbliższej przyszłości będą wyjaśnione i sprawa się ułoży tak jak powinna, tak jak wskazywała historia i prawda.
Znaczy, to też jest, mówię, bolesne, że w przekazach różnych, w gazetach pojawia się chociażby słowo, że od lat pani sędzia lansuje tezę o ogromnej skali KL Warszał, czyli to jest takie negatywne pokazanie tego, te prawdy, prawda? Tak, jakieś spieranie się z prawdą.
Tak jest. Tak jakby chodził o jakiś produkt.
Bardzo dziękuję, panie Januszu. Myślę, że pan senator Wójcik też do nas dojdzie, a panie inżynierze, pani sędzia wspominała o tych komorach gazowych, że pan też jest nam w stanie pewne argumenty przytoczyć,
tak,
przedstawić.
To znaczy, chciałem zaznaczyć, że chciałem się tylko opierać na faktach, sprawdzonych materiałach dowodowych, które są w zasobach IPN-u. Także opieram się na ekspertyzie biegłych z Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich z 1989 roku. To jest bardzo ważna, chyba najważniejsza ekspertyza zrobiona do tej pory. Więc, no tak, no, w nasz kicu KL Warszał, może tutaj nie ma, tutaj, o jest, czy to trzeba podejść tam, żeby...
Nie, nie podchodzić, myślę, że
dobrze. Gdzieś... Na dole tego szkicu...
Nie odwracać się.
Na dole tego szkicu widzimy ulicę Bema, zaznaczony tunel. Ten szkic jest zweryfikowanym dowodem w sprawie, to jest Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskiej, wysłany w 1994 roku do Monachium, zresztą do prokuratury. Ona tam prowadziła własne śledztwa w sprawie mordów w Warszawie. I ten szkic jest dowodem. Jest w zasobach IPN-u. Na tym szkicu jest naznaczony właśnie komora gazowa. W książce pana doktora Kopki to ta strzałka z napisem komora gazowa zniknęła. Jest problem taki, że w książce, także w książce historyka Normana Davisa, tej nazwy komora gazowa nie ma.
To możliwe, po prostu to jest manipulacja. Również odnosi się, to jest, czy bazuje na książce
doktora Kopki. Tak, i to idzie, poszło w świat. To jest najgorsze, że to poszło w świat. Chciałem przybliżyć samą komorę gazową, bo bez komory gazowej w sumie tutaj nikną ofiary, bo to jest olbrzymi holokaust. W czasie 2 lat pracy tej komory zginęło bardzo dużo osób i w tym momencie można tą liczbę ofiar ograniczyć.
Komora... Ktoś może powiedzieć, tak, że to jest, no nie wiem,
niemożliwe.
Jest tunel, tak. I to jest takie, tak, wyssane z palca, tak, że mogło tam ginąć tylu ludzi dziennie. Czyli w efekcie dwóch
lat... Zarzut jest taki, że w ogóle tam nie było żadnej komory gazowej. Że
to otóż to.
Nie mogli w ogóle, gdyby była komora, to oczywiście mogliby wymordować.
Właśnie
tak?
Media teraz głoszą, znaczy lansują tezę, że pan doktor, przepraszam, pan inżynier Bortnowski w 72 roku tak. Wykonał instalację nadmuchową, tak. Wyciągową czy nadmuchową do przewietrzenia tunelu. To jest nieprawda. To jest nieprawda, to stwierdza...
I że to jest właśnie powód, że tak. Tam niby coś... Inni mówią, że tam była komora gazowa, to nie, bo to była instalacja tak. Znacznie
to nie jest prawda, ponieważ to zostało ujęte, wyjaśnione w ekspertyzie biegłych. Tą ekspertyzę biegłych przygotowali na zlecenie Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w 1989 roku. Wracamy do...
Pan doktor Kopka mógł mieć gdyby chciał, ma dostęp
oczywiście,
do tego dokumentu.
Oczywiście, to jest od dawna wiadome i dostępne. Komora gazowa jest faktem, zaraz to zacznę wykazywać. Komorę gazową Niemcy zbudowali w 1942 roku i według świadków, którzy złożyli zeznania, też są w zasobach IPN-u, pod koniec 1942 roku zaczęły się pierwsze mordy w tym tunelu. Ta komora jest nietypowa, ponieważ jest dosyć, w stosunku do innych komór gazowych, które są w obozach, innych obozach zagłady, na przykład w Auschwitz czy na Majdanku, to jest bardzo ma bardzo wysoki wskaźnik utechnicznienia, można tak powiedzieć. Ta komora jest położona w tunelu na ulicy Bema, w okolicy Dworca Zachodniego. Nie wiem, czy tam Państwo możecie dać ten szkic następny. Są tam z obu stron komory, równocześnie do budowy tej komory gazowej budowano dwa lagry przy ulicy. Od strony Ochoty to jest lagier przy ulicy Skalmierzyckiej i drugi lagier to jest na ulicy Ordona Bema, ograniczonej tymi ulicami. Te lagry były budowane w bezpośredniej bliskości tunelu, w której była komora gazowa. To były dziesiątki metrów dosłownie. Więc ta komora jest wybudowana, zaadoptowano do tego tunel przedwojenny. Może by tam, byście Państwo tam zdjęcie pokazali tego tunelu. Nie ma tutaj. No to nic.
Widzowie
poradzimy sobie.
Mają
tak.
Okazję, żeby
zobaczyć. W każdym razie ten tunel przedwojenny składał się z dwóch nitek ciągów komunikacyjnych. To był ciąg drogowy, taki szerszy i ciąg dla pieszych. Przejście dla pieszych przez podporami kolejowymi. I w tym ciągu dla pieszych Niemcy właśnie wybudowali to gigantyczne urządzenie, w zasadzie generator gazów trujących, można tak powiedzieć. To urządzenie, ten generator gazów trujących był budowlą dwukondygnacyjną. Jest na powierzchni znajdowały się dwie budowle okrągłe, w których wykonane z cegły, ale hermetyczne, z drzwiczkami hermetycznymi, takie typu pancernego. Na obwodzie tych drzwiczek była uszczelka gumowa, cztery klamry dociskowe zapewniały hermetyczność połączenia. Wziernik oczywiście też uszczelniony gumą hermetyczną. Na dnie tych zbiorników, to się nazwane później zostały baniami gazotwórczymi, nieco utopione w stropie tunelu, znajdowały się wmontowane były misy stalowe o średnicy około 3 metrów, do których wlewano środek toksyczny, truciznę po prostu, którą po prostu mordowali ofiarami, byli właśnie więźniowie KL Warszał. To była część nadziemna. Za tymi baniami gazotwórczymi znajdowały się wyloty szybów wentylacyjnych. To było połączone z częścią podziemną. W części podziemnej wybudowano tak zwaną element nadmuchowy komory gazowej. To była żelbetowa konstrukcja około 6 na 8 metrów, w której montowano cztery olbrzymiej wielkości wentylatory. To są wentylatory rzędu 120 cm średnicy i olbrzymiej sile nadmuchu. to eksperci porównywali, że siła nadmuchu tych wentylatorów jest porównywalna z siłą ciągu przedwojennego samolotu komunikacyjnego. Od tych bań gazotwórczych, z tych miejsc, były doprowadzone przewody rury w okolice wentylatorów, do części podziemnej, do tej wentylatorni. I gazowanie polegało na tym, mordowanie, że ludzie byli zamykani w części drogowej tunelu, natomiast obsługa komory gazowej wlewała do tych mis w części nadziemnej środek trujący, włączano wentylatory i te wentylatory siłą nadmuchu ciągu pod ciśnieniem wysysały ten środek trujący i z olbrzymią siłą pęd powietrza uderzał w przeciwległą ścianę tunelu, wytwarzając zawirowania i tworzyła się mieszanka jednorodna w zasadzie, która po prostu powodowała śmierć, szybką śmierć ofiar. Jest taka sprawa. Po zagazowaniu, po uśmierceniu ofiar, obsługa przełączała...
Ile osób mogli oni to w takiej komorze jest?
To znaczy teoretycznie nawet i 1000. Ale jest taka rzecz, że...
Ten tunel, do którego ludzie byli... w którym byli gromadzeni, tak, pozwalał na to, żeby...
Pozwalał, bo to była konstrukcja rozwojowa, można powiedzieć rozwojowa. To urządzenie było zaprojektowane w sumie na większą ilość osób, niż była po prostu gazowana w tym czasie w 1942, 1943 roku. Po uśmierceniu ofiar obsługa przyłączała wentylatory na bieg przeciwny i sztolniami wentylacyjnymi, które były za tymi baniami gazotwórczymi, pionowymi, zostało to zatrute powietrze wysysane z tego tunelu i bardzo wielką siłą wyrzucane wysoko w atmosferę. To było oczyszczenie tunelu ze środka trującego. Jest taka rzecz, że chciałem przytoczyć właśnie fragment ekspertyzy z 1989 roku. To jest bardzo ważny dokument. To jest ta ekspertyza...
Którą przygotowywał?
Przygotowany na zlecenie Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Z 1988 roku wystosowali takie pismo. Ekspertyzę opracował doktor inżynier Antoni Tarnogrodzki, specjalista w dziedzinie projektowania tuneli aerodynamicznych w Politechnice Warszawskiej. Doktor inżynier Piotr Kikowski, specjalista w dziedzinie mechaniki cieczy i gazu z Politechniki Warszawskiej. Major magister inżynier Bogusław Modrzejewski, specjalista w dziedzinie inżynierii wojskowej z Wyższej Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej. Magister inżynier Andrzej Malinowski, specjalista w dziedzinie budownictwa z Biura Projektów Warcent w Warszawie. Wyżej wymienieni biegli w sprawie tej wydają zgodnie następującą opinię. Przedmiotem ekspertyzy był kompleks obiektów składający się z dwóch bani na międzytorzu oraz dwóch wentylatorni z szybami i dwóch tuneli pod torami. Tutaj chciałem skrócić to po prostu fragmenty takie ważniejsze, bo to, co tutaj jest akurat w tej części ekspertyzy, piszą ci eksperci to, co ja w tej chwili wyjaśniłem. Łącznie tunel zachodni, wentylatornia z szybami i banie stanowiły więc zespół funkcjonalny mający cechę monstrualnych komór gazowych. I tu jest, wracamy do sprawy z 1972 roku. W 1972 roku pan inżynier Bortkowski chciał przystosować, czy dostał zlecenie do przystosowania tych urządzeń, które po prostu były w części zasypane, niesprawne po wojnie. One cały czas istniały do 1995 roku, okazuje się. W Warszawie, w centrum Warszawy była komora gazowa, która istniała do 1995 roku. Każdy mógł wejść tam, oglądać, robić zdjęcia i tak dalej. Dostosować, wracam do pana inżyniera Bortnowskiego, to urządzenie dostosować do celów wentylacyjnych tunelu. Nie udało to się ze względu na to, że po prostu rozmiary tych wentylatorów były no, zbyt duże.
Siła
nadmuchu była taka, że potrafiła wywracać co mniejsze, pomniejsze pojazdy. Także to jest bez sensu. Ale co eksperci ujęli w tym swojej ekspertyzie? Po wojnie obiekty zostały odkopane. Powojenna rekonstrukcja objęła odbudowę bani w ich górnej części naziemnej oraz wymianę stalowych den w obu bani przykręconych śrubami. Rekonstrukcja pozostała niedokończona, gdyż adaptacja urządzeń komór gazowych do wentylacji tunelu komunikacyjnego nie mogła być zrealizowana. Koncepcja wykorzystania bani jako czerpni powietrza jest nonsensowna, gdyż do tego celu są szyby. Koncepcja wykorzystania bani jako swego rodzaju włazów czy też przeczy zdrowemu rozsądkowi. Poza tym wydajność istniejących wentylatorów jest co najmniej 6-krotnie większa od wydajności określonej w kosztorysie. Zaraz tutaj mamy dalej. W kosztorysie wentylatorni z lat 70. Tak duża wydajność wentylatorów zagrażałoby bezpieczeństwo ruchu pojazdów w tunelu komunikacyjnym. Największym nonsensem jest to, że wentylatornie i szyby przegradzając tunel wschodni tym samym likwidują ten tunel, gdyż trudno sobie wyobrazić, że zbudowano by dodatkowe obejście wentylatorni. Z tego wynika, że projekt z 1972 roku, na który powołują się magister inżynier Bortnowski i inżynier Rowicki w piśmie z dnia 27 czerwca 1989 wykonany był z wykorzystaniem poprzednich szkiców sporządzonych z natury obiektów gotowych istniejących już od czasów okupacji niemieckiej. Projekt ten wobec niezrozumienia i nierozeznania przez autorów funkcji pierwotnej budowli wentylatorni komór gazowych zawiera kardynalne sprzeczności techniczne z punktu widzenia przeznaczenia tych obiektów dla funkcji wentylacyjnych zachodniego tunelu komunikacyjnego. Tak więc dokumentacja projektowa ma wyraźne cechy dokumentacji powykonawczej z istniejących poprzednio obiektów. W latach 70. podejmowane były próby przystosowania omawianych urządzeń w tunelu zachodnim na potrzeby współczesnej wentylacji tego tunelu bezskutecznie. Stan bowiem tych urządzeń wskazuje jednoznacznie na to, że były one urządzeniami komór gazowych z czasów okupacji hitlerowskiej. O powyższym wydano niniejszą opinię. Doktor Piotr Kikowski, major magister inżynier Bogusław Modrzejewski, doktor inżynier Antoni Tarnogrodzki i magister inżynier Andrzej Malinowski. Załączników, dokumentacji do tej ekspertyzy jest bardzo dużo. Jest zrobione nawet, ponieważ te komory gazowe zostały zniszczone.
I co pan myśli o tym, że na przykład no, poważny człowiek, nie znam go osobiście, ale pan doktor pisząc książkę, nie wziął tego pod uwagę, wziął, nie wiem, czy inną mapę, czy taką, którą akurat znalazł, bo historyk.
No widocznie...
On je pominął, po prostu pominął.
Pominął jak wiele dokumentów.
Ksero zrobił bez komór gazowych.
Tak, pominął, tą ekspertyzę musiał pominąć tak jak wiele dokumentów. Pominął, nie wziął pod uwagę. To co po prostu jest w zasobach IPN-u. Nie wiem pani sędzio, czy IPN zrobił jakąś kwerendę pod tym... względem KL Warszał, czy była robiona kwerenda.
Myśmy o tym też mówili, więc nie wiem, czy IPN sam z siebie nie powinien zrobić rabanu, że
więc
ktoś...
Więc robiono próby, żeby ekspertyzę opracować, z której by wynikało, że to była wentylacja tunelowa, a nie komory gazowe. I niestety od 90. 6 roku do teraz jest rok 2010, żadnej ekspertyzy ani pan Kopka, ani ci, którzy z nim współpracowali, ani prokuratorzy, którzy nad tym pracowali, żadna antyekspertyza się nie pojawiła. Mało tego.
Tylko, że mamy książkę, na podstawie której...
Zanegowano komory.
Właśnie.
Zanegowano. A na sympozjum, gdzie referat był na temat komór gazowych, bardzo wyraźnie potwierdzający ich działanie, Sam pan Bortnowski, sympozjum było otwarte, mógł przyjść każdy, w ogóle nie przyszedł. Nigdy nie napisał artykułu dyskusyjnego, tylko w jakiś sposób próbuje się tak podskórnie właśnie podważać, że to nie były komory.
Znaczy często można używać czyjegoś nazwiska, on w ogóle...
Wyobraźmy sobie, że ktoś by mówił, że w Oświęcimiu nie było komór gazowych.
Więc właśnie tutaj mamy do czynienia, ojcze, z dwoma bardzo istotnymi problemami. Pierwszy problem to, że musimy udowadniać, że prawda jest prawdziwa.
Tak.
No tylko, że żyjemy w takich realiach,
panie senatorze. Zaraz. No tak, byśmy się nie dali zwariować. Nie użyję takiego słowa. My nie możemy udowadniać, że prawda jest prawdziwa. Udowodniliśmy, że tak było. Pokazaliśmy, jak było. Poza wszelką dyskusją. Jakie są dodatkowe argumenty? Proszę sobie wyobrazić, że 10 lat temu Sejm przyjął uchwałę jednogłośnie, bez sprzeciwu. Co to znaczy? Że w żadnym ugrupowaniu politycznym nie powstał cień wątpliwości co do prawdziwości przedstawionego materiału. Trzeba na to spojrzeć historycznie. Nikt nie zgłosił najmniejszej wątpliwości, a przecież mógł. Mhm. Czyli materiał przedstawiony był tak przekonujący, tak dobrze opracowany, że nie było najmniejszej wątpliwości. Powstał dokument o najwyższej wadze prawnej Rzeczypospolitej. Uchwała Sejmu. Wyżej jest jeszcze ustawa tylko. I na mocy tej uchwały miało być coś zrealizowane przez poszczególne elementy władzy publicznej. To nie zostało zrobione. Co więcej, została ta uchwała zlekceważona. I tutaj mamy do czynienia z bardzo istotnym problemem pokazania przez władzę publiczną, że prawo można lekceważyć.
Ale w tym momencie, panie senatorze, no, parlamentarzyści mogliby się oburzyć i powiedzieć, no przepraszam, ale jak można w tym zlekceważyć cały parlament i robić sobie swoje?
Zaraz.
A teraz jeszcze ktoś poszedł jeszcze jeden krok dalej.
Tak, więc właśnie pokazuje, że mamy proces erozji zaufania do prawa, do praworządności. Że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Dziwi mi się, że ludzie łamią przepisy drogowe powszechnie. Ja się przestaję temu dziwić, skoro władze publiczne pokazują, że można lekceważyć przepisy. Że można lekceważyć to, co zostało ustalone.
Że z kłamstwa można robić
To jest bardzo niebezpieczny proces. Nie tylko ze względu na tę sprawę tylko narodową, historyczną dla nas, ale również z punktu widzenia przyszłości naszego państwa. I drugi element bardzo ważny. Otóż problem zaufania do pracy naukowej. Na ogół istnieje coś takiego jak zaufanie do wyników badań naukowych. Oczywiście istotą badań naukowych jest wątpliwość. Prawdziwy badacz nigdy nie ma stuprocentowej pewności, zawsze jest gdzieś cień wątpliwości i to pozwala rozwijać naukę. Ale pewne rzeczy, które zostały na tym etapie wiedzy udowodnione, nie są powtórnie udowadniane. Nie udowadnia się, że istnieje prawo ciążenia. Są tacy, co nie wierzą. Ale przecież już nikt przy zdrowych zmysłach...
Tylko, że często... Znaczy, można powiedzieć, że no, trudno mówić tutaj o wierze, jeżeli są fakty.
No więc właśnie, pewnych rzeczy się już nie udowadnia. I oto powstaje człowiek, który pisze książkę i który lekceważy podstawowe zasady badań naukowych. Tak to trzeba powiedzieć. Ja to tak oceniam. Jak można pisać książkę na temat, który już został opublikowany i udokumentowany różnego rodzaju opracowaniami i dokumentami, w którym nie ma krytyki tych dokumentów? Jeżeli jakiś dokument jest pomijany, to zgodnie z uczciwością naukową należy powiedzieć, dlaczego ten dokument odrzucam.
Znaczy, no można powiedzieć...
Nie ma wytłumaczenia, ojcze. Ja chcę tu bardzo ostro stanąć tutaj w tej sprawie.
Ale jeżeli nam jest potrzebny jakiś argument, to znajdźmy go, żeby osiągnąć swój cel.
Dobrze, ale to trzeba ten argument znaleźć. To trzeba powiedzieć, dlaczego ja odrzucam ten dokument, który pani sędzia przytoczyła. Dlaczego uważam, że on jest nieistotny dla sprawy? A nie można napisać nowej książki, w którym 80 dokumentów w ogóle jest pominiętych. To jest nienaukowe. To burzy porządek
ale mam pytanie, no i co
pracy
z tym,
badawczej.
Co z tym zrobimy? Bo jest komitet, jest pani sędzia i jej wieloletnie prace. Jesteście wy,
ojcze,
panowie, którzy...
Co trzeba zrobić? Ja myślę, że ojciec jakby sam siedząc tutaj już odpowiedział. Trzeba o tym po prostu mówić. Już nie udowadniać, że tak było, bo to jest udowodnione, ale trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby historia nie została na trwale zafałszowana.
Tak.
Nam należy, my mamy obowiązek ciągle o tym mówić. Historia jest świadomie fałszowana. I my mamy obowiązek mówić o tym otwarcie, głośno, nie zważając na konsekwencje. Znaczy konsekwencją jedna ma być. Poprawa w zapisie historycznym. Ma to się znaleźć w kanonie naszej historii.
Dzisiaj mówimy, ale co na przykład pan senator zrobiłby w takiej sytuacji? Bo tutaj pan profesor na własnej skórze odczuł, co to znaczy być posądzonym. Co to znaczy znaleźć jakieś tam, prawda, fikcyjne dowody. Przez wiele lat, jak gdyby nosił to piętno, dzisiaj okazało się, że to była nieprawda, ale też w jakiś sposób został wykluczony, czy odsunięty od życia publicznego, od właściwego znaczenia też w życiu publicznym. I teraz, jeżeli mamy coś takiego, mamy decyzję sądu wskazującą, że będzie to miejsce, a nie to, które pokazuje naprawdę historyczną, i na prawdziwe miejsce upamiętnienia ofiar 200 tysięcy.
Takiej decyzji sądu nie może być. Decyzja
A jest?
Nie. Decyzja sądu dotyczy czego innego. Tak. Wzruszenia uchwały Rady Miasta. Ale Rada Miasta w nowym składzie prawdziwych warszawiaków może tę uchwałę zmienić.
Oczywiście, że tak.
I nie musi się sądu o to pytać. Nie. Bo to jest zaskarżona uchwała i sąd stwierdził, że samorząd ma prawo podjąć sobie taką decyzję.
Że nie w tej lokalizacji, tylko w innej.
Sąd się do tego nie
odnosi się do konkretnego dokumentu, czyli tej uchwały.
I teraz przyjdzie nowa Rada Miasta. Trzeba o to, aby warszawiacy zadbali o to, aby przyszła Rada Miasta we właściwym składzie i podjęła właściwą decyzję.
Tak jest.
I trzeba tych właśnie nowych radnych do tego przygotować, żeby mieli tę świadomość. Czyli tutaj, ojcowie, robicie rzecz niebywałą, bo po prostu pielęgnujecie tę pamięć.
Tylko, że my się cały czas spieramy o oczywistość.
Nie spieramy.
Nie, że my, tylko, że mówię, taka uchwała, potrzeba radnych.
No tak.
Trzeba powiedzieć, słuchajcie, kandydaci na radnych, jesteście warszawiakami. Czy chcecie wymazać z historii Warszawy fakt istnienia KL Warszał? Czy to jest waszym zamiarem? Czy chcecie postawić pomnik tam, gdzie tego nie było? Czy chcecie, żeby ślady po KL Warszał zniknęły?
Chciałem tutaj nadmienić, doktor Kopka jest pracownikiem IPN-u.
Ale, nie zna języka niemieckiego.
Nie zna języka niemieckiego, owszem, ale chodzi o to, że książka wydana doktora Kopki nie jest firmowana przez IPN.
Jest firmowana.
Jest
wydana przez IPN.
Przez IPN, ale...
nie jest oficjalnym stanowiskiem IPN-u. To są dwie różne rzeczy.
Tak. Nie jest oficjalnym stanowiskiem, a to jest najważniejsze. To jest osobista praca doktora Kopki, można powiedzieć.
Więc ja chciałam, jeżeli mogę...
Bardzo proszę.
Panie senatorze, chciałam dodać. Jeżeli zaistniała sytuacja taka jak teraz, że wbrew całej prawdzie, wbrew dokumentom, wbrew dowodom, wbrew instytucjom tak poważnym, jak Sejm, jak Kościół, jak Sympozjum, i to wszystko przeciwko temu wszystkiemu się właśnie nie realizuje, tylko chce się zniweczyć, to społeczeństwo mówi, zostawiamy Radę Miasta, zostawiamy panią prezydent i społeczeństwo zbuduje, zostawiamy jej pomnik, zbuduje swój pomnik. Swój pomnik znosząc kamiki, znosząc, państwo, nie trudno mi opisać, co się tam dzieje, jak tam trwa życie przy tym, właśnie na skwerze Pawełka, przy zbudowaniu tego pomnika. Zostawiamy fałsz. Ile lat, ile 10 lat walczono o Katyń? Przecież tu jest powtórka Metok z Katyniem.
Pani sędzio,
i w związku z tym, jeśli można pozwolić, chcę tym, którzy podjęli się tego samorzutnie, jako społeczeństwo, właśnie tworzyć pomnik społecznie, narodowy, znosząc kamienie, chcę podziękować tym, którzy Kościołowi, Sejmowi, sympozjum, które zorganizowało, Radiu Maryja i Telewizji Trwam, ale indywidualnym także osobom, takim jak Wojciech, który prowadza pielgrzymki do właśnie na skwer Pawełka. Pani Świerczewska, która prowadzi Stowarzyszenie Ofiar, Stowarzyszenie Rodzin Warszawskich, które potraciły tam dziesiątki i setki ofiar. I takim właśnie oddanym, niepatrzącym i idącym tylko za prawdą i realizującym. Wzywam, wiesz, dlatego by zgłosił kamień z Kanady, ktoś przysłał z flagą, ktoś przyjechał z kamieniem z Podlasia. Dzisiaj mamy licealistę, który przywiózł kamień z Krakowa. Będzie cały naród budował pomnik ofiarom, Polakom wymordowanym w KL Warszaw w ramach planu zagłady stolicy Polski. Kiedyś Wrocław rzucił hasło: cały naród buduje stolicę, odbudowuje stolicę. I stało się. Pozdrawiam w tym miejscu wspaniały Śląsk, wspaniały, kochany kraj. I dziękujemy im za to zaangażowanie. Niech zaangażują się tak jak harcerze i dzieci warszawskie, które w czasie powstania spełniały role, których dorośli spełnić nie mogli. Łączników i autentycznej walki. Tak jak było w tej pieśni: Warszawo, za każdy kamień twój poszły dzieci warszawskie w bój. Niech teraz wszystkie dzieci, warszawskie i inne, młodzież, pójdą z kamieniami do składać i sypać pomnik dla Polaków wymordowanych w KL Warszaw, ale wymordowanych w ramach planu zagłady stolicy Polski. Cały naród miał być pozbawiony stolicy, bo jeżeli nie będzie ośrodka dyspozycyjno-kierowniczego i nie będzie kierowniczej warstwy, to wtedy miano nadzieję, że naród polski już więcej się nie odrodzi. Dziękuję im bardzo, bardzo za to serdecznie. I łączę się z nimi, że sama też ten kamyk doniosę.
Ja jeszcze chciałem jedną rzecz przytoczyć. Teren ten obejmował obóz KL Warszał, który pochłonął ponad 200 tysięcy ofiar. Wskazali ją też jednogłośnie radni poprzedniej kadencji. Tak dowodzi pani sędzia Maria Trzcińska. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił tych argumentów i oddalił skargę stowarzyszenia. Wyrok zapadł, ale to nie koniec walki. O prawdę o KL Warszał będziemy walczyć jak o Katyń. Tak zapowiada pani, tak czytam w jednym z serwisów.
W życiu Warszawy.
Z decyzji sądu cieszy się Jarosław Jóźwiak, zastępca gabinetu politycznego prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dobrze, że uwzględniono nasze argumenty. Uchwałę skonsultowaliśmy z Radą Pamięci Walki i Męczeństwa, która zgodziła się na lokalizację pomnika na Wolskim Skwerze. I przypomina, w sprawie liczby ofiar KL Warszał podzieleni są sami historycy. Dowodzą, że zginęło w nim 20 tysięcy, a nie 200 tysięcy, jak podaje pani sędzia Trzcińska.
No tu mogę, przepraszam, jeszcze mogę jedną myśl.
O czym mamy właściwie dyskutować? Jeszcze raz mamy udowadniać, że historia była historią?
Już mogę, możemy
to jest bez sensu.
Możemy udowadnić.
Ja chcę troszeczkę was tak poruszyć, no to żebyście...
Jest taka rzecz. Na terenie KL Warszał przez na przeciągu 42-44 działały 4 krematoria. Jedno o wydajności 200 zwłok na dobowo. Drugie, trzecie, tamte pozostały troszkę mniejsze. Natomiast w budowie były, dzięki Bogu, powstanie wybuchło. Przerwało ten holokaust gazowania w komorze gazowej między innymi gazowania w komorze gazowej na Bema. Były na wykończeniu następne dwa krematoria. Jedno super nowoczesne, elektryczne, o bardzo dużej przepustowości. Nie wiem, nie znam jaka to była przepustowość, ale podejrzewam, że podobno jak tego pierwszego, gdzie ci ludzie musieli zginąć, żeby zostać spaleni. Po prostu.
Panie ministrze, panie profesorze?
Tak. No więc jesteśmy winni. Jesteśmy winni tym, którzy zginęli. Jesteśmy winni również pamięci o powstaniu warszawskim. Bo to jest cała prawda o Warszawie. To jest prawda o tym, jak sensowny i potrzebny był opór i walka zbrojna. I trzeba pamiętać, że Warszawa, która nie miała powstania, ciągle, codziennie miała straty, ogromne straty. I to, o czym wspomniał pan inżynier, że wróg do końca, on nie rezygnował. Przecież już Rzesza padała, przegrywała.
Czyli wróg zaplanował eksterminację
stolicy. Tak, a mimo to jeszcze niszczono stolicę. Przecież stolicę, która skapitulowała, zostały domy zbombardowane, popalone, oni wysadzali to jeszcze w powietrze. Wywozili, co się dało wywieźć cenniejszego z Warszawy po wypędzeniu warszawiaków i wysadzali ulicę po ulicy, dom po domu. Dlatego, że Hitler chciał zniszczyć Warszawę. Ten ośrodek oporu, który mówił Hans Frank, generalny gubernator tej okupowanej Polski, mówił, że gdyby nie Warszawa, 3/4 problemów mają, dlatego że jest ta Warszawa. No. Gdyby jej nie było, to ileż to łatwiej by było z tą Polską.
A my mamy problem postawić...
A my mamy problem z tym, żeby postawić w właściwym miejscu, w właściwy sposób upamiętnić ofiary.
I jeszcze, żeby tutaj podkreślić tutaj, ojcze, bardzo ważny był tutaj taki akcent postawiony przez pana profesora, że przyjęcie do wiadomości, że był KL Warszał i o takim wymiarze,
tak,
zupełnie w innym świetle stawia nam powstanie warszawskie.
Tak jest.
Ilu ludzi wierzy w Polsce, że powstanie warszawskie było bezsensowne?
Tak.
Ile ludzi jeszcze w Polsce w to wierzy? Że była zupełnie daremna ofiara, że można było tego uniknąć. Nie wiedząc, w świetle KL Warszał, że zagłada była precyzyjnie zaplanowana.
Tak.
Czyli wygląda też na to, że niektórzy historycy pracują na jakieś zlecenie.
Ja nie wiem, czy historycy, to raczej ideolodzy niż historycy, bo historyk to jest zupełnie ktoś inny, to jest badacz, który rzetelnie bada. A ideolog będzie używał elementów historii dla pokazania swojej ideologii.
Tak jest, absolutnie tak.
I trzeba to nazywać po imieniu.
To jest propaganda, a nie nauka.
Bardzo dziękuję.
Będziemy walczyć o prawdę o KL Warszał jak o Katyń. Trwała ta walka o Katyń kilkadziesiąt lat i trwa kilkadziesiąt lat o KL Warszał. To dwie podobne sprawy. Będziemy walczyć o prawdę i o pomnik dla Polaków zamordowanych w KL Warszał jak o Katyń.
Pani sędzio, Polacy zbudują pomnik.
I zbudujemy.
Zbudują Polacy.
Bardzo dziękuję, pani sędzio. Dziękuję bardzo. Też można powiedzieć, jesteśmy zbudowani. Myślę, nie tylko my tutaj w studiu, ale zbudowani jesteśmy taką determinacją tego zmagania się z trudnościami, determinacją, można powiedzieć, docierania z prawdą do wielu ludzi, mimo takiego muru i chłodu. Więc bardzo dziękuję pani też za to świadectwo. Szczęść Boże.
Nie złamie u nas.
Dziękuję.
Pójdziemy aż do końca. Pomnik stanie.
Naszym gościem też był pan inżynier Jacek Suder. Dziękuję. Razem z synem, z Jackiem, z Januszem Suderem. Bardzo mu dziękujemy. Był pan profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej i pan senator Tomasz
Fejs. Były poseł.
Wójcik, były poseł.
Tak.
Bardzo dziękuję. Dziękuję również i państwu za uwagę. Po 21.40 rozmowy w Radiu Maryja.
I my bardzo dziękujemy księdzu prowadzącemu ten program.
Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Szczęść Boże.